Sprawa, o której dzisiaj wam opowiem, jest jedną z bardziej, moim zdaniem, znanych spraw w Polsce lat 2000. Jest to też sprawa, którą dla wszystkich tych, którzy obserwowali moje poczynania w telewizji, opowiedziałam ją w odcinku programu Jedno z nas zabije. Ale wiem, że nie wszyscy widzieli ten program i nie wszyscy też znają wszystkie sprawy kryminalne, bo nie siedzą w tym świadku kryminalnym, znaczy inaczej, w tych wszystkich newsach kryminalnych i w tych archiwach wszystkich programów, reportaży, książek i tak dalej, po prostu czekają na nowe odcinki, więc dzisiaj zapraszam was do odcinka o sprawie, która moim zdaniem bardzo nadszarpnęła idealny wizerunek pewnej grupy zawodowej, chociaż tutaj oczywiście to jest jedyny przypadek, żeby teraz nie było, że przenoszę to na samą grupę zawodową, ale są takie zawody, w których zrzeszają się osoby czyniące dobro, dobrzy ludzie, dla których celem jest ludzkie życie i zdrowie. Dlatego przenieśmy się do Rzeszowa, gdzie mieszka Elżbieta i Jacek. Poznajcie historię ich miłości, małżeństwa, które kończy śmierć. Jest rok 2008. Elżbieta ma 34 lata. Jest żoną Jacka oraz matką dwójki dzieci. 8-letniego Kuby i młodszej o rok Patrycji. Cała rodzina mieszka w Rzeszowie. Jacek pracuje jako ratownik medyczny w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Mężczyzna, aby zapewnić rodzinie dobry byt, dorabia również jako agent ubezpieczeniowy. Stale chce pogłębiać swoją wiedzę i z tego względu zapisuje się również na studia zaoczne. Elżbieta zaś zajmuje się domem i wychowywaniem dzieci. Po kilku latach poświęcenia swojego życia dzieciom i mężowi chce wrócić do pracy zawodowej. Z tego względu od stycznia 2009 roku ma rozpocząć nową pracę. Elżbieta i Jacek Chmielowie uchodzą za bardzo udane małżeństwo. Ona jest wpatrzona w męża jak w obrazek. On z kolei nosi ją na rękach. Rodzina Eli jest bardzo zadowolona z tego, że jedna z ich córek ma tak dobrego męża, który o nią dba. Podczas rodzinnych spotkań zauważają, jaki Jacek potrafi być troskliwy w stosunku do swojej żony, przynosi jej herbatę, zawsze pyta, czy czegoś jej nie potrzeba. Mimo trudnej pracy zawodowej, Jacek pomaga swojej żonie w obowiązkach domowych. Z jego ust często padają słowa: zostaw to, Eluniu, ja to zrobię. I tak faktycznie jest. Jacek nie miga się od robienia zakupów, sprzątania, zmywania, prania. Dlatego Elżbieta jest bardzo szczęśliwa. Zarówno rodzice Elżbiety, jak i jej siostry mają bardzo dobry kontakt z Jackiem. Widzą w nim dobrego, szczerego i zakochanego po uszy partnera. Kiedy na świat przychodzi Kuba, ich syn, Jacek bierze czynny udział w opiece nad noworodkiem. Kąpie, przewija, zabiera na spacery. Ojciec Elżbiety, pan Edward, nazywa Jacka swoim najlepszym zięciem. A jest to nie lada wyczyn, ponieważ ma ich czterech. Kiedy dochodzi do rodzinnych spotkań, Jacek zawsze chętnie opowiada żarty, a do tego na każdym kroku widać jego starania w stosunku do swojej ukochanej. Kiedy Elżbieta postanawia wrócić do pracy zawodowej, Jacek nie reaguje zbyt pozytywnie na tę wiadomość. Kobieta ma objąć stanowisko kierownicze w sieciowym sklepie spożywczym, najprawdopodobniej chodzi o Biedronkę. Przygotowuje się więc do rozpoczęcia pracy, bardzo się tym też ekscytuje, zwłaszcza po tak długim czasie przestoju zawodowego. Udaje się na badania ogólne, których wymaga od niej nowy pracodawca. Wyniki są dobre, a nawet idealne, więc to jeszcze kolejny powód do radości. Jacek natomiast stara się namówić żonę, by ponownie przemyślała swoją decyzję. Uważa, że Ela świetnie sprawdza się w domu, najlepiej wychowuje dzieci, jak tylko można sobie wymarzyć, a ich finanse nie są na tak tragicznym poziomie, żeby wymagało to od nich podjęcia pracy przez ich dwójkę. Ale Elżbieta jest tak mocno zdeterminowana, że nie zwraca uwagi na radę męża. Ma zamiar w dalszym ciągu dążyć do tego, o czym marzy, czyli po prostu po latach wyrwać się z domu i zacząć dbać również o swój rozwój. Tak przychodzi grudzień 2008 roku. Wtedy Elżbieta przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Planuje, co musi jeszcze zrobić i przygotować. W tym całym okołoświątecznym zamieszaniu nie zapomina też o swojej siostrze, która jest w trakcie remontu mieszkania. Elżbieta przychodzi do niej regularnie, pomaga malować ściany, trochę sprząta. Jest mocno związana ze swoimi siostrami, dlatego cieszy się, że może z nią spędzić trochę czasu, swobodnie porozmawiać, a przy okazji jeszcze pomóc. Wtedy też Elżbieta zwierza się swojej siostrze, że przez to, że rozpoczyna pracę od stycznia, ostatnio dużo pracuje w domu. Stwierdza, że chyba trochę przesadziła z ilością obowiązków i prac domowych i ostatnio gorzej się czuje, jest osłabiona i często boli ją głowa. W tej całej opowieści zachwala jednak bardzo swojego męża Jacka, który martwi się o nią. Jak tylko słyszy, że coś jej dolega, od razu służy jej pomocą, a jak jest już bardzo źle, to podaje jej kroplówkę, przez którą podaje witaminy i środki przeciwbólowe. Jako ratownik ma do tego dostęp i fachową rękę. Ela cieszy się, że ma tak troskliwego męża. Zauważają to też członkowie jej rodziny, również to doceniają Jacka, są mu wdzięczni. Często o Jacku zresztą mówią jak o szczęściu, które spotkało nie tylko Elżbietę, ale też całą rodzinę. Matka Eli cieszy się i mówi swojej córce, że to cud mieć takiego mężczyznę u swojego boku, który w razie choroby czy na starość będzie wiedział, jak się nią zaopiekować. Siostry, kiedy kończą rozmowę, umawiają się, że następnym razem spotkają się w domu Eli, a tam wspólnie będą ubierać choinkę na święta i tak rozpoczną świąteczną atmosferę. 18 grudnia 2008 roku. Około 4 w nocy Jacek wykonuje nagły telefon. Dzwoni na pogotowie. W słuchawce mężczyzna słyszy głos swojej koleżanki z pracy. Przytaczam dialog. Jacek. Cześć, Grażynka. Jacek się kłania. Cześć, Jacuś. Co się dzieje? Obudziłem się i żona nie żyje.
Co?
Obudziłem się i nie żyje.
Na pewno?
Tak. Jacek, może ja ci podeślę Erkę? Nie, Grażyna, plamy są tak, że... Jacek informuje dyspozytorkę, że na ciele żony zauważa plamy opadowe i że najprawdopodobniej zmarła kilka godzin wcześniej. Z tego względu prosi koleżankę po fachu, by przysłała do niego tak zwaną karetkę wizytową z lekarzem, który będzie w stanie stwierdzić zgon. Na miejsce przyjeżdża znana Jackowi pani doktor, która potwierdza to, co zdążył on już dawno ustalić. Przecież wie. Elżbieta nie żyje. Na jej ciele Nie ma żadnych śladów, nie ma krwi. Kobieta wygląda, jakby umarła we śnie. Jedyne, co jest zauważalne na ciele zmarłej, to ślad po wkłuciu igły w zgięciu prawej ręki. Jacek szybko tłumaczy, że jego żona miała rozpocząć nową pracę i kilka dni temu wykonywała badania krwi, stąd ten ślad. Ponadto podkreśla lekarce, że wyniki badań wyszły wzorowe i że żona na nic się nie skarżyła i była tak zwanym okazem zdrowia. I ten fakt zaczyna lekarkę zastanawiać. Co się stało, że pełna zdrowia, młoda kobieta nagle umiera we śnie? Stwierdza, że jedynym sposobem na określenie dokładnej przyczyny zgonu jest wykonanie sekcji zwłok. Jacek na te słowa reaguje dość nerwowo. Szybko próbuje przekonać lekarkę, żeby jednak tego nie robić. Tłumaczy to tym, że zbliżają się święta. On musi powiedzieć swoim dzieciom, że ich matka nie żyje. Nie chce teraz informować dzieci i rodziny o wymaganej sekcji zwłok. Koleżanka z pracy, próbując wyobrazić sobie, z jaką tragedią musi mierzyć się rodzina jej kolegi, zgadza się i wystawia dokumenty z adnotacją, że przyczyna śmierci jest nieznana, a prawdopodobnym powodem jest po prostu bezpośrednie zatrzymanie akcji serca. Lekarka wraca do karetki, gdzie razem z kierowcą analizują przypadek. Kierowca wtedy stwierdza, że wydało mu się bardzo dziwne zachowanie Jacka, który prawie błagał lekarkę, by nie zlecała sekcji zwłok. Kobieta również nie czuje do końca, aby przed chwilą wydana przez nią decyzja była słuszna. Dlatego postanawiają wrócić do domu Jacka, gdzie zostaje wystawiony ponownie dokument z adnotacją, że wykonanie sekcji zwłok jest zalecane. I wtedy na miejsce zostaje wezwana policja i prokuratura. Kiedy na miejscu pojawia się i prokurator, i policja, niewiele się zmienia. Biegły lekarz sądowy analizujący śmierć Elżbiety stwierdza, że nie zauważa żadnych niepokojących śladów na ciele denatki. Śmierć najprawdopodobniej nastąpiła poprzez zatrzymanie pracy serca. Prokurator nie zleca sekcji zwłok. Tego samego dnia około 7:30 Jacek powiadamia rodzinę Elżbiety o jej śmierci. Załatwia również zakład pogrzebowy i organizuje pochówek swojej żony. W pierwszej kolejności o śmierci Elżbiety dowiaduje się jej siostra, która dalej zawiadamia resztę członków rodziny, w tym rodziców. A ci, jak łatwo się domyślić, są załamani. Nie wierzą w to, co się stało. Matka Eli jest w kompletnym szoku. Przecież jeszcze wczoraj rozmawiała ze swoją córką przez telefon. A dzisiaj co, po prostu jej nie ma? Nie potrafi zrozumieć, jak taka młoda kobieta, zdrowa, pełna sił, może z dnia na dzień tak po prostu odejść. Policja nie podaje żadnych szczegółów. Śmierć Elżbiety uznawana jest za naturalną, bez podawania dokładnej przyczyny. Rodzice oczywiście dzwonią do Jacka. Dopytują, co się wydarzyło. Ale ich idealny zięć nie jest chętny do rozmów. Mówi jedynie, że sam jest zaskoczony. Wspomina rodzicom, że śledczy chcieli wykonać sekcję zwłok, ale on odmówił, bo nie chciał, by jego żonę, cytat, pocieli jak świnie. Rodzice jednak nie podzielają zdania Jacka. Chcą przecież wiedzieć dokładnie, co się stało ich córce i dlaczego tak nagle zmarła. Są zdziwieni, że Jacek podjął taką decyzję bez ich wiedzy. Przecież to nie tylko on decyduje o Elżbiecie. Zadziwia ich również fakt, że Jacek z dnia na dzień zajął się organizacją pogrzebu. Tak jakby tylko na tym mu w tym momencie zależało. Rodzina się na to nie zgadza i twardo wyraża swój sprzeciw. Na prośbę matki i ojca Elżbiety zostają zlecone dodatkowe badania. Wtedy śledczy pobierają próbki, między innymi do badań toksykologicznych. ale w 2009 roku prokuratura umarza śledztwo w sprawie śmierci Elżbiety, ponieważ dla prokuratury wystarczające są zeznania Jacka, który twierdzi, że w dniu poprzedzającym śmierć jego żony wypił kilka piw, położył się spać, nie słyszał niczego podejrzanego, a kiedy się obudził, to Elżbieta już nie oddychała. Ale zadziwiające w tej sprawie staje się fakt, że prokuratura umarza śledztwo, zanim otrzymuje wyniki badań zleconych wcześniej. Mowa tutaj m.in. o tych badaniach toksykologicznych, przecież one zostały zlecone właśnie przez prokuraturę. Znajomi Jacka z pogotowia ratunkowego są bardzo zdziwieni tą sytuacją. Z jednej strony mocno współczują Jackowi utraty żony, szczególnie w tak młodym wieku. Jedna z koleżanek zadaje nawet mu pytanie, dlaczego nie ratował jej, przecież zajmował się tym na co dzień. Ale Jacek, kiedy otrzymuje takie pytanie, to za każdym razem bez emocji odpowiada, że po prostu spał, kiedy Elżbieta umierała i nic nie słyszał. Sprawa nagłej śmierci Elżbiety nie daje spokoju przede wszystkim jej matce. Kobieta, pani Zofia, często pojawia się w prokuraturze, prosząc o wznowienie śledztwa. Zwraca śledczym uwagę na fakt, że córka od zawsze była okazem zdrowia, nie piła alkoholu, nie paliła papierosów, była zawsze uśmiechnięta, cieszyła się z nowego etapu życiowego, przecież miała dopiero co rozpocząć pracę. Że ona rozumie, że się pewne rzeczy zdarzają, no ale nie nagle, bez żadnej przyczyny. Matka Elżbiety podkreśla, że jest przede wszystkim też zdziwiona zachowaniem Jacka, który bardzo szybko rozpoczyna załatwianie formalności związanych ze śmiercią jego żony. Co więcej, po kilku tygodniach od śmierci Elżbiety, Zofia odwiedza Jacka i wtedy zauważa, że z ich wspólnego mieszkania zniknęły wszystkie zdjęcia i pamiątki Elżbiety. Jeżeli Jacek tak bardzo ją kochał i do tej śmierci doszło po prostu nagle, totalnie przypadkiem, to przecież dla wszystkich jest to szok, szczególnie dla człowieka, który ją bardzo kochał, więc dlaczego pozbywa się jej rzeczy z domu? Ale największym szokiem dla rodziny Elżbiety jest przede wszystkim fakt, że Jacek niespełna 2 tygodnie po śmierci Elżbiety ich okłamuje, ponieważ w Sylwestra mówi im, że ten dzień będzie jako żałobnik i zrozpaczony wdowiec będzie spędzał w domu w samotności. Ale to okazuje się nieprawdą. Nie wiem też, co ten Jacek myślał, bo mi się wydaje tak mocno z jednej strony głupia, nierozsądne, jeżeli coś się ukrywa, a z drugiej strony być może podświadomie to wszystko robił, ponieważ w mediach społecznościowych, chyba na Facebooku albo na naszej klasie, rodzice Elżbiety zauważają zdjęcia Jacka bawiącego się na jakiejś zabawie, uśmiechniętego, roztańczonego. Jest to zabawa sylwestrowa. Matka Eli mówi o tym śledczym, zwraca też ich uwagę na to, że jej zięć absolutnie nie wygląda na pogrążonego w żałobie. I tutaj chcę absolutnie zaznaczyć, że nie ma jednego rodzaju przeżywania żałoby, jakiejś dobrej, złej drogi do przeżywania żałoby. Każdy ma prawo do tego, żeby przeżyć ją po swojemu. Ale jednak myślę, że możemy przyjmować pewne normy lub wskazówki, które mogą nam coś powiedzieć. I trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ukochany mąż, a właściwie to mąż, dobry mąż, który traci ukochaną żonę, która osieraca 2 dzieci, 2 tygodnie, nawet niecałe po jej śmierci, świetnie bawi się na zabawie i wrażeniami z tej zabawy dzieli się w social mediach. Dlatego też śledczy wreszcie, zdaje się, biorą pod uwagę to, co od kilkunastu dni mówią rodzice zmarłej. Postanawiają więc przyjrzeć się tej sprawie bliżej. Po kilku miesiącach, przypominam, już umorzonego śledztwa, Śledczy otrzymują wyniki badań toksykologicznych zmarłej Elżbiety Chmiel. I wyniki tych badań są szokujące. Okazuje się, że w organizmie Eli, dokładnie w nerkach i w jej wątrobie, znaleziono bardzo wysokie stężenie ketaminy. Ketamina to silny środek usypiający, stosowany do znieczulenia ogólnego w szpitalach. Stężenie tego środka u Elżbiety czterokrotnie przekracza dopuszczalne normy, znaczy w jej ciele. Najprawdopodobniej, tak jest to szacowane przez ekspertów, Elżbieta otrzymała dawkę 1000 do 1500 mg ketaminy. A to oznacza wprost i bez żadnych wątpliwości, że dawka ta była śmiertelna. Co więcej, Zakład Medycyny Sądowej stwierdza jednoznacznie, że ślad po wkłuciu na ręce zmarłej jest po założonym wenflonie, a nie, jak twierdził jej mąż, po pobieraniu krwi. Wyniki badań toksykologicznych więc rzucają całkowicie nowe światło na sprawę śmierci Elżbiety. A rodzina zmarłej w końcu czuje, że śledztwo zmierza w dobrym kierunku. Od początku przecież czuli, że Elżbieta nie mogła tak po prostu odejść z dnia na dzień. A od początku również podejrzewali Jacka o to, że miał jakiś związek ze śmiercią Elżbiety. Rodzice Eli mocno angażują się w sprawę jej śmierci. Nie dają za wygraną. Robią absolutnie wszystko, by poznać prawdę. Niedługo później, dzięki ich determinacji, śledztwo zostaje wznowione. Śledczy ponownie zbierają materiał dowodowy, a ich głównym podejrzanym staje się nikt inny jak Jacek. Policja przesłuchuje jego znajomych. Docierają do prawie setki osób, która miała styczność z ratownikiem medycznym. Te działania wpływają na to, że obraz Jacka, jego wizerunek, pieczołowicie dopracowany, zmienia się diametralnie. Policja dociera do poprzedniego miejsca pracy mężczyzny, czyli do Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie. I jak się okazuje, Jacek pracował tam przez jakiś czas. Po rozmowie z pracownikami tego szpitala śledczy odkrywają, że mężczyzna niedługo przed śmiercią swojej żony kontaktował się z jednym z pracowników tego szpitala, z którym kiedyś pracował. I ten oto mężczyzna twierdzi, że Jacek zwrócił się do niego z prośbą o dostarczenie mu fiolki z ketaminą. Tłumaczył to tym, że ma ukochanego psa, który jest bardzo chory i chce zapewnić mu godne odejście, że chce go uśpić. Ale kolega, wiedząc, że Jacek nigdy nie miał psa, stał się podejrzliwy. Więc zapytał go, o co chodzi, ponieważ wie, że żadnego psa nie ma. Jacek szybko stwierdza, że nie chodzi o jego psa, tylko o zwierzaka sąsiadów, który non-stop szczeka i Jacek chce z nim zrobić porządek sam, bo sąsiedzi mimo jego wielu interwencji nic z nim nie robią. Więc tak jakby zapowiada koledze, że ma zamiar uśmiercić zwierzę. Wtedy kolega, uważając, że działania Jacka są niewłaściwe, nie decyduje się na pomoc żadną. Ale Jacek nie poddaje się i dociera do starych znajomych z oddziału intensywnej terapii. Tam znajduje osobę, która wykorzystuje zaniedbania panujące w szpitalu i zdobywa dla Jacka fiolkę z ketaminą. To tylko pokazuje pewnie, do jakich śledztw wewnętrznych później doszło i mam nadzieję, że uszczelniono te procedury. Jak udało się ustalić śledczym, w szpitalu nie przestrzegano zasad dotyczących przechowywania leków psychotropowych. Zresztą to nawet nie są tylko leki psychotropowe, tylko to są bardzo silne leki, które po prostu mogą być śmiertelne. Te leki powinny być zabezpieczone przed niepożądanymi osobami. Zresztą ich ilość jest ściśle pilnowana. One też są wydawane. Jest cała inwentaryzacja takiego, takiej apteczki. Szpital faktycznie przechowywał te leki w specjalnej kasetce na klucz, ale ten klucz nigdy nie był chowany, tylko trzymany w zamku, więc mój Boże, to jest tak samo jak się zamyka dom i się zostawia klucz pod wycieraczką i wszyscy wiedzą, że ten klucz jest pod wycieraczką. Logika. Każdy więc mógł dotrzeć do tych leków. I co więcej, w szpitalu nie rejestrowano odpadów z zużytych leków. Ja na przykład tego kompletnie nie wiedziałam, ale to też podlega rejestracji. I rejestruje się m.in. odpady z leków, m.in. też podanych podczas operacji różnych zabiegów, żeby na pewno nie doszło do niewłaściwego obrotu tymi lekami. Na przykład można je przecież wyprowadzać, można by było je wyprowadzać i sprzedawać jako narkotyki. Dochodziło też w tym szpitalu, podczas pewnie wewnętrznego śledztwa, a być może też śledztwa policji, nie wiem jak to wyglądało, do sytuacji, gdzie leki były, te zużyte leki były zapisywane na fikcyjnych pacjentów, albo zmarłych, albo takich, którzy nie istnieli. Dlatego wszczęto odrębne śledztwo w sprawie zaniedbań w rzeszowskim szpitalu i to śledztwo objęła prokuratura. Więc w wyniku odkrycia kolejnych jakichś w ogóle nieprawidłowości, śledczy już mają pewność, że Jacek był w posiadaniu leku, który spowodował śmierć Elżbiety. Dlatego też w styczniu 2011 roku, czyli 2 lata po śmierci Elżbiety, Jacek H. zostaje zatrzymany w momencie, gdy wychodzi z pracy i wtedy zostaje mu postawiony zarzut zabójstwa. Po jego zatrzymaniu zostaje przesłuchany. Śledczy pytają, skąd u Elżbiety wykryto tak silne stężenie ketaminy. Mężczyzna jednak nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. W dalszym ciągu twierdzi, że w trakcie, kiedy jego żona umierała, on twardo spał, ponieważ przed pójściem spać wypił kilka piw. Śledczy jednak wiedzą, że jego zeznania nie są wiarygodne. Świadkowie, czyli dyspozytorka oraz lekarka, która przyjechała w nocy na wezwanie do Elżbiety, twierdzą, że Jacek tej nocy zachowywał się normalnie, mówił wyraźnie, a z jego ust nie było czuć ani grama alkoholu. Wiemy, że takie przetrawione piwo daje bardzo mocny zapach alkoholu, nawet wódki. W domu nie było też żadnych butelek ani puszek po alkoholu, ponieważ też mieszkanie zostało przeszukane przecież, kiedy przyjechała tam prokuratura i policja. Więc nie wiem, kiedy Jacek miał się tych butelek pozbyć. Jeżeli pozbył się ich przed pójściem spać, to znaczy, że nie usnął na kanapie tak po prostu. Mieszkanie Jacka i Elżbiety, albo dom, teraz już nie pamiętam, zostaje ponownie przeszukany i tym razem śledczy skupiają się na odnalezieniu śladów, które wskazywałyby na to, że Jacek przyczynił się do zabójstwa swojej żony. W tym celu też zostaje przeszukana piwnica, gdzie policjanci odnajdują skrzynkę ze sprzętem do wykonywania kroplówek. A w środku znajdowały się również inne akcesoria medyczne, w tym strzykawki oraz listy, które akurat do tych akcesoriów medycznych nie należały. Ale ktoś mądrze do tych listów zajrzał i okazały się one być korespondencją miłosną Jacka z różnymi, naprawdę różnymi kobietami. Mniej więcej w połowie trwania związku z Elżbietą Jacek zaczął ją zdradzać. Pierwszą kochankę poznał na jednym ze szkoleń organizowanych przez agencję ubezpieczeniową, w której dorabiał. Kobieta zakochała się w nim, ale niczego nie wiedziała o życiu jej ukochanego, a już na pewno nie wiedziała, że jej ukochany ma żonę i 2 dzieci. Para spotykała się w różnych hotelach, kawiarniach, a sam związek trwał około roku. I skończył się dlatego, że Jacek poznał kolejną kobietę, więc postanowił zerwać z pierwszą kochanką, mówiąc jej, że nie mogą dłużej być razem, bo jego żona dowiedziała się o romansie, a on nie może jej zostawić ze względu na dzieci. Kolejną kochankę Jacek poznaje przez przypadek, tę drugą. Kobieta jest potrzebującą po wypadku, a on właśnie pełni dyżur. Od razu wpada mu w oko Jednak tutaj dzieje się tak samo jak w poprzednim wypadku, ponieważ kochanka jest absolutnie nieświadoma, że jest tą trzecią. Relacja szybko kończy się, bo Jacek zdążył, zaskakujące, poznać jeszcze kolejną kobietę, nową, która zawróciła mu w głowie. Postanawia więc obecnej kochance, tej numer dwa, napisać wiadomość, że to koniec, bo jego żona spodziewa się dziecka, co oczywiście było wielkim kłamstwem. Już nie mówiąc o samej żenadzie zrywania z kimś przez SMS-a, ale czego się spodziewać po takim człowieku jak Jacek. Przepraszam za tę ironię, ale jestem wzburzona. Mężczyzna więc wdaje się w kolejną bliską relację, tym razem z koleżanką ze studiów zaocznych. Widują się w każdy weekend, czasem zresztą zostaje u niej na noc. Wtedy Elżbiecie mówi, że ma delegacje służbowe. Pani numer 3, ta kochanka ze studiów zaocznych, w przeciwieństwie do pozostałych sama ma męża i dzieci, ale czego byśmy nie przypuszczali, to tego, że mimo, że jest mężatką i ma romans z innym żonatym mężczyzną, nie ma zamiaru ukrywać się w tej romansowej relacji. Często odwiedza Jacka podczas jego dyżurów w pogotowiu. Nie wiem, jak znajomi na to reagują, natomiast Elżbieta ma do niego pełne zaufanie, więc nawet do głowy jej nie przychodzi, żeby podejrzewać męża o zdradę. Na pewno wyjeżdża, na pewno się uczy, jest ambitny, kochany, dobry, zresztą cała rodzina. Tylko Elżbietę w tym utwierdza, mówiąc jej, że trafiła naprawdę na niesamowitego faceta i że jest to wielkie szczęście. Zachowanie Jacka jest jednak na tyle ostentacyjne, że wyjazdów służbowych jest coraz więcej. Jacek potrafi nie wracać przez kilka dni do domu, spędzając noce zupełnie gdzie indziej. Wtedy Elżbieta siedzi sama w domu, zajmuje się dziećmi i tęskni za mężem, wierząc w jego miłość i lojalność i pewnie martwiąc się o to, że tak bardzo ciężko pracuje. Wtedy też pojawiają się takie pierwsze maluteńkie ryski na tym małżeństwie, ponieważ na tym wizerunku, powiedzmy, Jacka, ponieważ rodzice Eli zwracają jej uwagę, że mąż przede wszystkim to powinien być przy niej, ją wspierać, pomagać, co to jest za małżeństwo na odległość, ale kobieta nie chce tego słuchać. Wtedy pani Zofia mówi córce, że powinna się z mężem rozmówić, że powinna z nim pewne rzeczy ustalić, wyjaśnić i że to jest duży problem, który może potem negatywnie rzutować na ich małżeństwo. Z kolei na mieście, dużym, bo dużym, wojewódzkim, ale jednak każde miasto jest dużo mniejsze niż nam się wydaje, zaczynają krążyć plotki o zdradach Jacka. Docierają one nawet do sióstr Elżbiety, a po czasie dowiadują się o tych plotkach również rodzice. Jacek miał być widziany z różnymi kobietami, a to w kinie, a to w kawiarni, a to na spacerze. O tym, że Jacek prowadzi podwójne życie, wiedzą prawie wszyscy, albo przynajmniej podejrzewają prawie wszyscy. Tylko nie ona sama, ponieważ w dalszym ciągu ufa swojemu mężowi, który jak tylko jest w domu, to nosi ją na rękach, pomaga, przynosi kwiaty. Jak można takiego złotego mężczyzny w ogóle o coś podobnego podejrzewać? Podczas procesu Jacek oczywiście nie przyznaje się do zabójstwa żony, cały czas podtrzymuje swój kryształowy wizerunek takiego sługi społeczeństwa, który służy ludziom, dba o ich zdrowie i stoi na straży ich życia. Początkowo utrzymuje wersję, że wypił tych kilka piw, położył się spać. Później jednak zmienia wersję tych zdarzeń, twierdząc, że był pod wpływem alkoholu, a Elżbieta miała go tego wieczoru informować, że boli ją głowa, więc poprosiła go, aby jak zwykle jej pomógł i podał zastrzyk, czy tam kroplówkę witaminową. Ale Jacek, ze względu na to, że był po tych kilku piwach, pomylił lek przeciwbólowy z fiolką z ketaminą. Popełnił błąd. I po tym, jak zorientował się, że doszło do tragedii, wyrzucił opakowania po lekach do pieca i spalił. To pewnie był to jednak dom, nie mieszkanie. Ale te zeznania również zostały szybko obalone. Bo jak się okazuje, Ketamina jest w zupełnie innych pojemnikach niż środki przeciwbólowe podawane dożylnie. Środki przeciwbólowe są dostępne w ampułkach, które wymagają podania rozcieńczalnika w postaci soli fizjologicznej i dopiero taki lek pobiera się do strzykawki i podaje pacjentowi. Natomiast ketamina podawana jest w fiolkach, które mają zupełnie inny kształt, więc nawet jeżeli ktoś na pamięć daje taki lek, to po samym dotyku wie, że to na pewno nie jest nic z kategorii leków przeciwbólowych, tylko że jest to coś sedacyjnego, coś usypiającego, tak jak ketamina. Ponadto podanie leków dożylnie wymaga sporej precyzji i doświadczenia. Człowiek, który, tak jak twierdzi Jacek, jest po kilku piwach i jest na tyle zamroczony, że nie rozpoznaje, nie rozróżnia fiolki od ampułki, tym bardziej miałby problem z podaniem zastrzyku dożylnie. Biegli uznali, że Elżbieta w pierwszej kolejności miała założony wenflon z lekiem usypiającym, a dopiero wtedy, kiedy spała, został jej podany zastrzyk ze śmiertelną dawką ketaminy. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś był w szpitalu albo miał badania, do których potrzebny był wenflon, ale tylko ten, który był w szpitalu i miał zakładany wenflon, wie, jak trudno się wenflon zakłada i ile razy czasami dochodzi do wkłuć, żeby założyć go prawidłowo i tak, żeby ten wenflon w ogóle działał. Podczas przesłuchania pozostałych świadków doszło do odkrycia, że Jacek tuż przed śmiercią Elżbiety, tej klasyka gatunku, nakłaniał ją do wykupienia polisy na życie. Ale Elżbieta nie zgodziła się na to. Nie wiemy dlaczego. W noc, kiedy Elżbieta zmarła, Jacek wysłał SMS-a swojej kochance, tej ze studiów, o treści: właśnie zostałem wdowcem. Zresztą tej samej kobiecie wynajął mieszkanie na swój koszt. Przed sądem zeznawała właścicielka tego mieszkania, która stwierdziła, że Jacek H. przedstawił się jako brat swojej kochanki. Podobno obiecał właścicielce mieszkania, że będzie płacił czynsz. Na początku 2010 roku jednak zaczęły się problemy z płatnościami. Kobieta starała się interweniować osobiście, ale wtedy mieszkanie okazało się już być niezamieszkałe przez nikogo, ponieważ kochanka Jacka wyprowadziła się z mieszkania i co? Zaskoczenie. Odeszła do nowego partnera. Tuż przed aresztowaniem Jacek zameldował, o dziwo, swoją kochankę razem z dziećmi w jego domu, który również należał do Eli. Nie rozumiem dlaczego, skoro nie byli już razem. I co jest zadziwiające, mężczyzna wtedy wziął kredyt w banku na kwotę około 180 tysięcy złotych i niecałą połowę tej kwoty przelał bezpośrednio na konto swojej byłej kochanki. Co tylko może być takim smaczkiem i znakiem zapytania do tej historii, czy przypadkiem nie był to szantaż. Być może ta kobieta świetnie i doskonale o wszystkim wiedziała i Jacek po prostu musiał płacić jej jakiś, nie wiem, haracz za milczenie. Podczas procesu za Jackiem stała właściwie tylko i wyłącznie jego własna rodzina. Jego siostrzeniec próbował przekonać sąd, że ketamina była potrzebna do uśpienia psa, ale należącego do jego matki, ponieważ mama tego siostrzeńca miała mieć alergię, czyli domyślam się, że chodzi o siostrę Jacka. No ale oczywiście słowa nie przekonały sądu. Zresztą naprawdę dziwię się takiej niezbyt bliskiej rodzinie, że broni dobrze udowodnionych osób, którym dobrze udowodniono winę. Nie będzie tu zaskoczeniem, jeśli powiem Wam, że sąd uznał Jacka H. winnym i skazał go na dożywocie za zabójstwo z premedytacją, również za nadużycia związane z jego zawodem, zawiedzenie też tego zaufania społecznego. To są zawody, tak jak lekarz, ratownik medyczny, które się cieszą. To są zawody zaufania społecznego, więc tym bardziej mnie to cieszy, że taki wyrok zapadł. Podkreślono jednak, że o przedterminowe zwolnienie Jacek będzie mógł się ubiegać kiedyś tam, ale dopiero po odbyciu 25 lat więzienia. Wyrok oczywiście został zaskarżony, złożono apelację, ale sąd apelacyjny go podtrzymał. I tylko taka dodatkowa informacja dla Was, że w sprawie tych niedopatrzeń w Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie dotyczących przechowywania leków psychotropowych oraz niedopatrzeń w utylizacji leków zużytych podczas zabiegów i operacji toczyło się, no tak jak powiedziałam wcześniej, odrębne postępowanie, ale niestety nie mam informacji co do przebiegu i ustaleń w tej kwestii, więc jeżeli ktoś z Was o tym słyszał, szczególnie tutaj mówię do Rzeszowian, to będę bardzo wdzięczna za informację, kto odpowiedział za to i czy odpowiedział i jaki był wynik tego śledztwa. O tej sprawie możecie poczytać, tutaj wklejam Wam oczywiście źródła, ale jeżeli macie ochotę, to program Jedno z nas zabije. W odcinku drugim opowiadam tę sprawę, zresztą w tym odcinku wypowiada się również ceniona, myślę, że przez większość z nas, Helena Kowalik, doskonała dziennikarka, sprawozdawczyni sądowa. I o tej sprawie też możecie obejrzeć odcinek pod tytułem Cicha śmierć, jest to odcinek 7 programu Polskie prywatne zbrodnie. Myślę, że w internecie, jak trochę pogrzebiecie, to znajdziecie ten odcinek. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. Proszę Was dzisiaj, żebyście uważali na siebie, dbali o siebie, o swoich bliskich i byli bezpieczni. Do usłyszenia.